Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O swoich doświadczeniach duszpasterskich w Meksyku będzie mówił ojciec Eryk Kopa, werbista. Piotr Samerek w audycji poświęconej dziejom ambasady polskiej przy Watykanie przedstawi sytuację usyłku 1943 roku. Natomiast Adam Brosz oprowadzi nas dziś po kaplicy Sykstusa V w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore. 3 sierpnia na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
Polskie pamiątki w wiecznym mieście przedstawia Adam Brosz.
Kaplica Sykstusa V znajduje się w słynnej bazylice rzymskiej Santa Maria Maggiore, po polsku w bazylice Świętej Marii Większej. Nie mylić z tą watykańską o 100 lat wcześniejszą, a związaną z papieżem Sykstusem IV. Ta nasza związana jest z papieżem Sykstusem V. Nagrobek fundatora kaplicy zajmuje pierwszą ścianę po prawej stronie, przedstawia klęczącego papieża, a dookoła niego płaskorzeźby ze scenami co ważniejszych wydarzeń z czasów jego pontyfikatu. W prawym górnym rogu nagrobka przedstawiono pojednanie Zygmunta III Wazy z cesarzem Austrii. Ponieważ między obu panującymi stoi kardynał, legat papieski, legat właśnie Sykstusa V, kardynał Aldo Brandini, który później zostaje papieżem pod imieniem Klemensa VIII, jego zadaniem było załagodzenie sporu między dwoma wielkimi mocarstwami katolickimi, jakie wtedy były Polska i Austria. Habsburgowie chcieli osadzić po śmierci Stefana Batorego na tronie polskim Maksymiliana. Szlachta na wolnej elekcji wybrała obydwu kandydatów, to znaczy Zygmunta Wazę i Habsburga Maksymiliana, i kto wcześniej byłby koronowany w katedrze wawelskiej, ten właściwie zostawał królem. Niemniej jednak po koronacji Habsburgowie mieli w dalszym ciągu pretensje do tronu polskiego. Wojska Maksymiliana chciały zdobyć Kraków, zostały jednak pobite pod Byczyną w 1588 roku przez wojska hetmana Jana Zamoyskiego. Sam pretendent do tronu polskiego został ujęty w niewolę przez Zamoyskiego. Zresztą niewola była luksusowa w pałacu w Krasnystawie. A poza tym rzeźba przedstawia fantastyczną wizję artysty i również fantastyczne jest miejsce tej akcji w Rzymie na Lateranie. Bardziej właściwym tłem byłoby jakieś historyczne miejsce w Polsce. Na drugim planie płaskorzeźby możemy dopatrzyć się orszaku wracającego z Polski, właśnie legata Aldo Brandiniego, którego przed bazyliką witają kardynałowie zgromadzeni na konsystorzu w dniu 30 maja 1589 roku. Sam papież Sykstus V oczekuje go we wnętrzu bazyliki, co oczywiście nie jest uwidocznione. Czarna tablica u dołu z wyrytym napisem poświęcona jest akcji pokojowej Sykstusa V między Polską a Austrią. Akcji, która szczególnie leżała papieżowi na sercu, by załagodzić zatarg dwóch katolickich mocarstw. Przypomnijmy, że ta rzeźba jest jedną z wielu rzeźb przedstawiających ważne wydarzenia z czasów pontyfikatu Sykstusa V, znajdujących się w kaplicy zwanej również Sykstyńską, ale w bazylice Świętej Marii Większej.
Naszym gościem jest ojciec Eryk Kopa, werbista, który pracował przez dłuższy czas w Meksyku. Gdzie ksiądz pracował?
Pracowałem w stanie Hidalgo, to jest 140 km na północ od miasta Meksyk, wśród Indian Otomia, dokładnie w Wadzie Mezquital, w Dolinie Meskitów.
Jan Paweł II swoją pierwszą pielgrzymkę zagraniczną zaplanował właśnie do Meksyku. Była to sytuacja kościoła, który nie cieszył się żadną wolnością. Tak. Istniała konfrontacja między kościołem a państwem. Czy ta konfrontacja trwa nadal? Czy są jakieś przemiany?
akurat w 1992 roku, kiedy pojechałem jako turysta, nie jako ksiądz, gdyż wtedy nie dostałbym wizy. Wyjechałem w sierpniu, ale już w październiku 1992 roku podpisano porozumienie, dzięki czemu Kościół uzyskał status prawny. Z tym, że te prawa, które istniały wcześniej w Konstytucji, które były restrykcyjne wobec Kościoła, Konstytucja jest ta sama i to zależy od sytuacji, bo Meksyk to jest federacja stanów i zależy, kto akurat rządzi w jakim stanie, no to wtedy odpowiednie prawa się wyciąga i je wykorzystuje. Jest takie przysłowie, które wiele może wytłumaczyć, że prawa tam są dla wrogów, a dla przyjaciół ma się po prostu inne zasady. Jeżeli ktoś jest wrogiem, no to wtedy wyciąga się przepis prawny, który mówi, że na przykład jako ksiądz ja nie mogłem odprawiać mszy świętej w innym miejscu niż tylko w swojej parafii, do której byłem przypisany. Ale wobec mnie, chociaż odprawiałem w innych miejscach, nikt tego prawa nie egzekwował. Ale na południu Meksyku w 1994 roku wybuchło powstanie zapatystów. No tam sytuacja była bardzo napięta. Proboszczem był Amerykanin, który wjeżdżał na wakacje i pojechał go zastąpić Hiszpan. No akurat tam szukano pretekstu, żeby usunąć księdza, więc on odprawił mszę w nie tym miejscu, gdzie mógł odprawiać i dostał nakaz opuszczenia Meksyku w ciągu 48 godzin. 6 lat temu władzę w Meksyku objęła całkiem inna opcja polityczna, PAN, Partido Acción Nacional, która jest otwarta na Kościół i sytuacja w Meksyku znacznie zmienia się na lepsze, w tym dobrym kierunku.
To jest tym bardziej paradoksalne, że większość Meksykanów to są katolicy.
90% co najmniej. I co ciekawe, może w Meksyku nigdy nie spotkałem człowieka, który by powiedział, że jest niewierzący. Tam każdy wierzy, z tym, że na różny sposób ludzie sobie tego Pana Boga wyobrażają czy przyjmują.
To jest więc jakimś fenomenem, kiedy w kraju katolickim władzę sprawują ludzie, którzy walczą z Kościołem, walczą z Panem Bogiem.
Rewolucja meksykańska rozpoczęła się od dyktatury Porfirio Díaza. 1917 wojna domowa, która później w latach 20. skończyła się powstaniem Cristeros. Aż trudno sobie to wyobrazić, ale ktoś w Meksyku właśnie to tłumaczył, że po rewolucji meksykańskiej, którą można przyrównać do tego, co działo się w Rosji sowieckiej w czasie rewolucji tak zwanej Wielkiej Październikowej. Może tylko taki przykład. Na parafii, gdzie ja byłem, proboszcz, który był w czasie tej rewolucji, zmarł ze strachu. Ja porządkowałem tam archiwa, właśnie czytałem relacje. Wojska rewolucyjne, które szły, po prostu mordowały, już był starszy, schorowany, że po prostu zmarł, nie wytrzymał tego. A oczywiście w kościele zrobiono stajnie, tam stacjonowały oddziały kawalerii, zniszczono ołtarze. Na szczęście to się wszystko zmieniło. Ktoś nam właśnie na kursie inkulturacji tłumaczył, że rewolucja meksykańska doprowadziła do tego, że nastąpiło odwrócenie społeczeństwa i to, co było na dole społeczeństwa, poszło do góry i ci zaczęli wtedy rządzić i ustawiać świat według swojej wizji.
Społeczeństwo meksykańskie jest dość zróżnicowane obok wielu mieszkańców pierwotnych tych terenów. Mamy też potomków kolonizatorów, przybyszów z Europy, z innych części świata.
Tak, jest wielu przybyszów. Głównie dominują oczywiście Hiszpanie, chociaż na południu w Chiapas spotkałem Koreańczyków, a w stanie Hidalgo, i to było ciekawe, w wioskach oddalonych od miast spotkać było można ludzi o niebieskich oczach, czy zielonych, o jasnym kolorze skóry, a to byli potomkowie wojsk francuskich, które wspierały Maksymiliana Habsburga w drugiej połowie XIX wieku, 1870. On był cesarzem Meksyku, ale jego wspierała Francja, żołnierze niektórzy zostali. Jest też trochę Polaków. Jest dosyć liczna kolonia potomków Irlandczyków, na przykład języka hiszpańskiego uczyła mnie Tina McMaster. Jej ojciec był inżynierem, który przyjechał do Meksyku, ona już tam się urodziła.
W tym zróżnicowanym środowisku pewnie trzeba w szczególny sposób głosić Ewangelię. Na co tam trzeba było zwrócić uwagę?
To jest takie przykazanie dla każdego misjonarza, że najpierw powinien słuchać, najpierw powinien patrzeć. I po prostu trzeba się jakoś dostosować do wrażliwości, do mentalności tych ludzi, w których się jest, zdobyć ich zaufanie i dopiero wtedy można coś zrobić. Miałem wśród tych Indian Otomi, gdzie zastąpiłem Meksykanina, który wjechał tutaj na kurs do Rzymu i sam proboszcz, który był Irlandczykiem, powiedział, żebym się przygotował na to, że nie będzie łatwo. No ale zyskałem sobie ich zaufanie. No i wtedy współpraca już się układała. Normalna, w cudzysłowie, praca pastoralna. Oczywiście to jest całkiem inny rodzaj pracy niż w Polsce. Główna praca polega na przygotowaniu laików, tych liderów, którzy później wjeżdżali do wspólnot, którzy te wspólnoty prowadzili. I to była taka praca formacyjna. No i po prostu być z tymi ludźmi, słuchać ich, być otwartym na to, co niesie życie. Bo sytuacje no naprawdę są przeróżne i trudno tak teraz jednoznacznie określić.
Ogromną rolę ma też głoszenie tych zasad, które z Ewangelii płyną. Najpierw uwierzyć, a potem żyć Ewangelią. Czy właśnie w tym życiu Ewangelią, w życiu moralnym są jakieś szczególne wyzwania?
Obecnie wielki nacisk trzeba położyć na rodzinę. Istnieje wiele związków, tam się to nazywa union libre, czyli wolne związki, ale to nie było na zasadzie takiej, jak teraz dzieje się w Europie Zachodniej, czy nawet w Polsce, że młodzi nie mogą się zdecydować albo szukają jakichś innych opcji. Tam po prostu nie było księdza, który by ten związek pobłogosławił. Więc to było wielkim wyzwaniem. No i też trzeba to powiedzieć, w całej kulturze latynoskiej istnieje dominacja mężczyzn, chociaż to oczywiście się zmienia, ale mimo wszystko kobieta nie miała takiej pozycji, jaką ma na przykład w Polsce, że tak się szanuje kobiety. Oczywiście tam jest wielki respekt dla matek, ale to nie zawsze się przekładało na te związki małżeńskie i poszanowanie sakramentu małżeństwa. Zrozumienie, co to jest wierność, to wymaga jeszcze wiele pracy i wiele wysiłku.
Każdy z kapłanów myśli o swoich następcach, o budzeniu powołań, bo to płynie przecież z powołania kapłańskiego. Jak to w Meksyku wygląda?
W Meksyku znajduje się największe seminarium świata w diecezji Jalisco w Guadalajarze, gdzie bodajże jest obecnie 1000 kleryków. Z tym, że tam studiują klerycy z kilku diecezji. W stanie Hidalgo, gdzie ja byłem, diecezja prowadzi własne seminarium i powołania rosną. Nie jest to oczywiście jakiś wielki boom, ale powołania są, ale oczywiście żniwo jest wielkie, a robotników jest ciągle za mało. Więc nawet w diecezji Jalisco, chociaż mają 1000 kleryków, to i tak by się przydało więcej. W diecezji Tula, gdzie pracowałem, trzeba nowych kapłanów, trzeba nowych misjonarzy. Na parafii było nas trzech, porównując czy diecezję opolską, z której pochodzę, czy diecezję warmińską, w której teraz jestem, to z tej naszej parafii jednej zrobiono by co najmniej 15.
Co ojcu dał ten pobyt w Meksyku, w formacji osobowej, w poznaniu kościoła, w służbie kościołowi?
Ubogacił mnie. Meksykanin, który mnie poznał, gdy przyjechałem do Meksyku i gdy wyjeżdżałem, powiedział, że teraz jestem innym człowiekiem, w sensie pozytywnym. A jeżeli chodzi o wykorzystanie tych doświadczeń w pracy formacyjnej, w seminarium, gdzie teraz jestem w Pieniężnie, to takie doświadczenia uczą pokory, czyli stanięcia w prawdzie, a na bazie tej pokory wtedy można budować dalej. I jeżeli człowiek otwiera się na działanie łaski Bożej w swoim życiu, na to bogactwo, które niosą ludzie, których spotyka, to jakoś ta praca toczy się dalej, a inaczej można przeżywać frustrację, załamania, bo nie widzi się owoców, których się oczekuje, ale przecież w tej perspektywie historii zbawienia to nie o doraźne owoce tu chodzi, ale o to, żeby Jezus był poznany i żeby jak najwięcej ludzi tego Jezusa naśladowało i przyjęło go do swojego życia.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ojciec Eryk Kopa, werbista.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Schyłek 1943 roku. Od września 1943 roku sytuacja ambasady polskiej przy Watykanie uległa dalszemu pogorszeniu, przede wszystkim na skutek jeszcze większych niż dotąd utrudnień w komunikacji z rządem emigracyjnym w Londynie. Co prawda, jak wynika z różnych relacji, niemiecka okupacja Rzymu była uciążliwa, to jednak mniej dotkliwa niż się tego spodziewano. Prawdopodobnie było to przede wszystkim skutkiem narastającej świadomości, że zbliża się koniec wojny, a także być może z liczącej się pozycji Watykanu, którego neutralność respektowały wojska niemieckie. W okresie okupacji Rzymu przez Niemcy 5 listopada 1943 roku około godziny 20 miał miejsce dziwny wypadek, kiedy to niezidentyfikowany samolot zrzucił 4 bomby na teren Watykanu. Było to w czasie II wojny światowej jedyne świadome i celowe bombardowanie Watykanu. Na szczęście nie było żadnych ofiar w ludziach, a największą stratą było rozbicie na drobne kawałki słynnego witrażu Berniniego w prezbiterium Bazyliki Świętego Piotra. Sekretariat stanu natychmiast podjął działania w celu wyjaśnienia całego zajścia. Jednak odpowiedzi, które nadeszły zarówno ze strony przedstawicieli państw alianckich akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej, jak również ze strony ambasady niemieckiej, jednoznacznie mówiły, że ani lotnictwo alianckie, ani lotnictwo niemieckie nie podejmowało żadnej akcji wymierzonej w Watykan. Obydwie strony konfliktu potwierdziły, że szanują neutralność Watykanu. Było to wydarzenie, które bardzo frapowało nielicznych wówczas mieszkańców Watykanu, a wśród nich także dyplomatów. Nic dziwnego, że do tego tajemniczego bombardowania ambasador Polski nawiązał w swoim raporcie z 31 grudnia 1943 roku. Papież osobiście, choć w sposób dosyć anonimowy, poruszył ten temat podczas spotkania z ambasadorem Papé w dniu 26 grudnia 1943 roku. Stwierdził, czytamy w raporcie dyplomaty, że chęć utrzymania anonimu ze strony tego, kto bombardował Watykan 5 listopada 1943 roku, doznała niepowodzenia i oskarżył sprawcę bombardowania o złamanie gwarancji solennego traktatu. Jest to oględne w formie, ale przejrzyste wskazanie na Włochów, a konkretnie faszystów włoskich, którzy jedyni mają traktat gwarancyjny z Watykanem. Pośrednio natomiast oskarżenie uderza w Niemców, jako tych, bez których zgody faszyści nalotu przedsięwziąć nie mogli. Boże Narodzenie 1943 roku w Watykanie obchodzone było dosyć smutno. Odczuwalne było zmniejszenie racji żywnościowych. Mimo wielu pozytywnych znaków, nadal trudno było przewidzieć, jak długo jeszcze potrwa wojna, a tym samym okupacja Rzymu. 24 grudnia papież odprawił w swojej prywatnej kaplicy pasterkę, ale tym razem już o godzinie 17, ze względu na obowiązującą w Rzymie godzinę policyjną. Wziął w niej udział cały korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej. Ramię w ramię stali dyplomaci polscy, amerykańscy, niemieccy, portugalscy, hiszpańscy, brazylijscy, słowaccy, brytyjscy, japońscy. Po zakończonej liturgii nieliczni dyplomaci mieszkający jeszcze poza obrębem Watykanu szybko wracali do domu, aby zdążyć przed godziną policyjną. Drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia ambasador Papé wraz z personelem ambasady polskiej został przyjęty przez Piusa XII na dorocznej audiencji, która miała na celu złożenie przez szefów misji życzeń świątecznych i noworocznych papieżowi. Rozmowa dotyczyła wygłoszonego przez papieża w dzień wigilijny przemówienia, które zrobiło duże wrażenie na całym korpusie dyplomatycznym. Przy okazji ambasador Papé poprosił Piusa XII o zwiększenie udziału języka polskiego w emisjach Radia Watykańskiego. Przedstawił sugestię, aby podwoić liczbę audycji polskich z 2 dotychczasowych dla Europy do 4 i z 1 dla Ameryki do 2. Zaproponował też, aby polska emisja orędzi i przemówień papieskich była nadawana w tym samym dniu, co ich emisja w 5 językach głównych, to znaczy włoskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim i francuskim. Postulował wprowadzenie polskich emisji mszy świętych i homilii z Bazyliki Świętego Piotra co 6 niedzielę, według kolejności w obrębie wspomnianych 6 języków. Papież przyjął propozycję życzliwie. Na zakończenie audiencji ambasador Papé wręczył papieżowi przygotowane staraniem ambasady specjalne polsko-włoskie wydanie Bogu Rodzicy oraz 3 psalmów Mikołaja Gomułki i Już się zmierzcha Wacława z Szamotu. Jak czytamy w raporcie przesłanym przez polskiego dyplomatę do Londynu, papież przeglądnął tekst Bogu Rodzicy, odczytał uważnie nuty i powiedział: jaka powaga w tej melodii, jak uroczyście musi to brzmieć. W naszej audycji za tydzień będzie mowa o sytuacji politycznej na początku 1944 roku i świadomości zagrożenia, jakie dla Polski i Kościoła katolickiego stanowiła sowiecka Rosja i komunizm.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.